Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Witam w sobotnie popołudnie w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Tematem audycji nie będzie dzisiaj doraźna polityka ani metapolityka, tylko coś, co wrażliwym Europejczykom wydaje się skandalem, dlatego nie są skłonni dostrzegać tego zjawiska, mianowicie prześladowań chrześcijan, a szerzej prześladowań z powodów religijnych. Moimi gośćmi są pan Jan Gaspars, redaktor dwumiesięcznika katolickiego Miłujcie się, a przy telefonie były marszałek Sejmu, europoseł, pan Marek Jurek.
Już nie jestem posłem. Ja zakończyłem kadencję.
Problem jest rzeczywiście gigantyczny. Wpływowe środowiska rozwiązanie właśnie problemów prześladowań religijnych widzą raczej w końcu religii niż w walce z prześladowaniami z powodów religijnych. Kiedy w Europie w XVII wieku trwały krwawe wojny religijne, kiedy w noc świętego Bartłomieja francuscy katolicy byli wyrzynali przez francuskich protestantów, polski król miał rzec do obywateli szlachty, że nie będzie władcą naszych sumień. Polska ze swoją tolerancją na tle innych krajów Europy jest krajem wyjątkowym. Nie musimy się wstydzić swojej historii.
No nie, Polska ma długie doświadczenie współżycia ludzi różnych religii. Ja często mówię to przyjaciołom w zachodniej Europie, szczególnie tym, którzy nas pouczają o tym, że dzisiaj należy się otworzyć na islam i tak dalej, że mamy meczety starsze w Polsce niż w Niemczech czy we Francji. Ale pamiętajmy, że to szło w parze zawsze z tym, że Polska była krajem cywilizacji chrześcijańskiej otwartym na ludzi, z którymi po prostu razem żyjemy. No, jak uczył ksiądz Skarga, katolicka Polska była dobrą matką dla wszystkich dzieci.
Właśnie profesor Andrzej Nowak postawił taką tezę, że jest właśnie dumny z tego faktu, że Polacy jako naród nie muszą w przeciwieństwie do Niemców i Rosjan wstydzić się własnej historii.
No, nasza historia jest świadectwem naszego uniwersalizmu.
Dzień 22 sierpnia został uznany przez rezolucję ONZ z inicjatywy Polski dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względów na religię lub wyznanie. Dzień upamiętnia wszystkie ofiary prześladowań. To dobrze, że taka inicjatywa wyszła chyba właśnie z Polski.
No, bardzo, bardzo dobrze, dlatego że każda ludzka krzywda zasługuje na uwagę. Natomiast byłoby dobrze, gdyby równolegle do takiego upamiętniania czy zwracania uwagi na wszystkie ofiary prześladowań, żebyśmy zwracali uwagę również na to, że na świecie ponure żniwo zbiera nienawiść antychrześcijańska i jest ona postawą, która generuje prześladowania, niekoniecznie te, które się już aktualizują i na to też powinniśmy reagować. Niestety mówienie o tym, że bardzo, bardzo często słyszymy w debacie międzynarodowej, że należy reagować na antysemityzm, należy reagować na islamofobię, taką kategorię się wprowadza. Natomiast chrześcijan należy bronić w ogólnych ramach praw człowieka, nie zwracając uwagi w sposób szczególny na to, że są prześladowani. I stąd te formuły takie, protest przeciwko prześladowaniu religijnym w ogóle, one mają służyć do tego, żeby w jakiś sposób działać i reagować na prześladowania chrześcijaństwa w świecie. Tym niemniej jest to uciekanie od problemu. Dlatego, że jeżeli jakaś wspólnota, jakaś społeczność jest w sposób szczególny ofiarą uprzedzeń, agresji, to o tym mówimy. A chrześcijaństwo niestety od wieków jest zwalczane siłą. Między innymi dlatego, że z reguły chrześcijanie bronią się w sytuacji już zupełnie wyjątkowych.
Jeszcze wracając do tej rezolucji ONZ, dobrze, że ona wyszła z takiego politycznego punktu widzenia z Polski, ponieważ Polska ma taką opinię, nie wiedzieć czemu, kraju ksenofobicznego i nietolerancyjnego. To jest jakiś rzeczywiście paradoks i gigantyczne nieporozumienie, tak?
No mamy taką opinię, mamy ją teraz, mieliśmy ją w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pamiętajmy, że Liga Narodów w Genewie to było takie boisko treningowe do tego, żeby testować interwencje dyplomatyczne bez przerwy na Polskę w XIX wieku. W czasie powstania styczniowego przedstawiano nas w Stanach Zjednoczonych jako reakcyjne państwo, które walczy o utrzymanie niewolnictwa, tak jak Konfederaci na południu, znaczy jako reakcyjny kraj, bo wiadomo, że Polska nie była państwem, jako reakcyjny kraj, którego szlachta walczy o utrzymanie niewolnictwa, jak plantatorzy na południu Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku, w czasie Konfederacji Barskiej za rosyjskie pieniądze. Voltaire wypisywał o Polsce podobne rzeczy. Także niestety pogarda antypolska, przedstawiająca Polskę jako kraj szczególnie tolerancyjny, ma długą tradycję. Na ogół wynika z jednego, po prostu z tego, że jesteśmy atakowani jako kraj cywilizacji chrześcijańskiej, jako kraj katolicki, a często zalety naszej cywilizacji, humanizm jest ignorowany. Wtedy przedstawia się jako element polskiej anarchii, bezładu, nierządu i tak dalej. To, co tak naprawdę jest wolnością, tolerancją, współżycia.
Czy drażni, tak? Rzeczywiście drażni?
Bo Polska od XVIII wieku szczególnie drażni tych wszystkich, którzy chcą postęp właśnie budować wbrew chrześcijaństwu, z pominięciem, czy nawet przeciwko chrześcijaństwu. I Polska to kraj, który nie doświadczył tego, co Francuzi nazywają oświecony despotyzm, absolutyzmu oświeconego, jako kraj, który z jednej strony rozwijał się w kierunku nowoczesności, zachowując, transponując na warunki współczesności te dawne instytucje demokracji stanowej, który rozwijał się jako kraj demokratyczny, no drażnił, dlatego że po pierwsze zaprzeczał stereotypom, a wszystkie nasze zalety, te właśnie z punktu widzenia demokratycznego i tak dalej, przedstawiano jako anachronizm właśnie. Kiedyś mówiono o demokracji szlacheckiej, demokracji właścicieli ziemskiej, potem można mówić o demokracji nieliberalnej. No niestety tak się Polskę opisuje.
To znaczy rzeczywiście, bo Polska jest w tej jakby wyjątkowej sytuacji, że tutaj wolność w XVII wieku miało od 10 do 12% społeczeństwa, oczywiście szlachta, nie? Inne tak. Państwa mogły sobie w ogóle marzyć. Społeczeństwa
no, to było znacznie więcej niż na przykład we Francji w czasach już nie tylko monarchii lipcowej, ale tej bardzo liberalnej, nie tylko monarchii, nie tylko po restauracji, ale w czasach monarchii lipcowej, tej bardzo liberalnej po 1830 roku, tej, która się, że tak powiem, jak mówi warszawianka, pod gwiazdą Franków narodziłam, to tam miało procent obywateli miał prawa wyborcze, w Polsce 10%. I co więcej, no można to przedstawiać właśnie jak anachronizm, ale w Polsce, owszem, był to przywilej stanowy części społeczeństwa, ale zupełnie niezależny od kondycji majątkowej. Zupełnie inaczej jak w liberalnej Francji w pierwszej połowie XIX wieku.
A więc w czasie, kiedy Europa była opanowana przez wojny religijne, gdzie się wzajemnie z powodów religijnych wyżynali Europejczycy, w Polsce panował spokój. Dlatego
tak,
z tego
w
punktu...
Polsce była Konfederacja Warszawska,
tak.
W ramach której wzajemnie, no niedługo będziemy mieli jej 450-lecie, więc warto by to naprawdę dobrze uczcić. No, Konfederacja Warszawska, gdzie katolicy, prawosławni, protestanci zaprzysięgli sobie solidarność w uniknięciu jakichkolwiek eskalacji, politycznej eskalacji konfliktów religijnych. Krótko mówiąc, no, zaprzysięgli, że zrobią wszystko, żeby zapobiec wojnom religijnym, ale to nie był jakiś pokój militarnie skonfliktowanych stron, tylko powtórzę jeszcze raz, to była deklaracja solidarności, wspólnego wysiłku politycznego, żeby właśnie utrzymać tę solidarność Rzeczypospolitej jako kraju, gdzie ludzie żyją razem. I co ciekawe, Rzeczypospolitej, która wtedy była państwem katolickim.
W ramach członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Polska właśnie wskazuje na znaczenie dialogu międzyreligijnego jako istotnego elementu zmniejszającego napięcia w strukturach stosunkach międzynarodowych. Wyznał w jednym z wywiadów Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Ten dialog międzyreligijny jest jakoś skuteczny? To takie pojawia się czasami wątpliwość. No właśnie, czy ten ekumenizm nie wydaje się być kwadraturą koła? Trzeba to prowadzić, ale no tutaj postępy są mizerne.
Myślę, dwie rzeczy trzeba odróżnić. Dialog między religiami od synkretyzmu religijnego. Jako chrześcijanie, no dialog nie może dotyczyć tego, żebyśmy poddawali w wątpliwość bóstwo czy zmartwychwstanie Chrystusa, no bo wtedy po prostu no traci sens nasza wiara. Wtedy kim w tym dialogu właściwie byśmy mieli być, kogo mielibyśmy reprezentować. Natomiast dialog no powinien dotyczyć takich kwestii, jak wspólne życie skonfrontowanie racji moralnych, płaszczyzna filozofii politycznej czy filozofii moralnej. Na przykład, no ostatnio mówiłem o tym na spotkaniu w Poznaniu, w ośrodku debaty międzynarodowej. Chrześcijanie w krajach muzułmańskich mają status ludności zależnej, znajdującej się pod opieką państwa, która powinna okazywać pokorę, która może być poddana innemu ustawodawstwu społecznemu czy systemowi podatkowemu i tak dalej. Myślę, że w dialogu międzyreligijnym należy mówić otwarcie o tym, że taki status my odbieramy jako akt pogardy antychrześcijańskiej. No i wtedy, kiedy usłyszymy, że to jest status zgodny z prawem koranicznym, to warto postawić naszym rozmówcom pytanie, no to w takim razie jak wy sobie wyobrażacie status muzułmanów w naszych społeczeństwach? Dlatego, że no, my takiej logiki, że koptowie w Egipcie, czy asyryjscy chrześcijanie, czy chaldejscy w Iraku mają żyć, mają mieć taki status, no my nie, wewnętrznie nie możemy zaakceptować, więc oczekujemy uzasadnień. I taka rozmowa mogłaby być bardzo płodna. Zwrócenie uwagi na to, że w Europie nie ma przeszkód prawnych dla budowy meczetu i że my tego samego oczekujemy w Katarze czy w Arabii Saudyjskiej, no byłoby bardzo, bardzo dobre. I to wymaga takiego spokojnego, otwartego stawiania spraw, nie tyle nawet wzajemności represyjnej. Chrześcijanie nie doświadczają czegoś w krajach islamu, więc muzułmanie nie będą tego doświadczać w krajach chrześcijańskich. Nie. Raczej warto rozmawiać z perspektywy takiej symetrii pozytywnej. No, muzułmanie korzystają w Europie z wolności religijnej. Dlaczego z analogicznego statusu nie korzystają chrześcijanie w waszych krajach? No czym to uzasadniacie i tak dalej?
No właśnie, jest tutaj...
Tego rodzaju dialog mógłby być niezwykle płodny. Jego oczywiście zasadami kierowniczymi powinny być pokój, obowiązek międzyludzkiej solidarności, wyjaśnianie różnic, rozwiązywanie konfliktów. No a to jeszcze raz powtórzę, absolutnie nie wymaga tego, żebyśmy relatywizowali prawdę chrześcijaństwa, czy zamykali oczy na to, co w religiach niechrześcijańskich po prostu tą prawdę podważa. O tym nie rozmawiajmy. No, o tym wychodzimy, taki dialog zakłada, że obie strony są przekonane o prawdzie tego, czego bronią. I tego nie bierzemy w nawias.
Znaczy jest,
tego nie kwestionujemy.
Nie mamy
natomiast
do czynienia...
rozmawiamy o realnych, konkretnych sprawach współżyć, o zasadach ludzkich, o takim ludzkim doświadczeniu sumienia, o filozofii politycznej wynikającej z tego, że człowiek jest zdolny myśleć w kategoriach sprawiedliwości. I taki dialog, taki bez lukru, ale pełen życzliwości, prawości, otwartości w wymianie zdań mógłby być bardzo płodny.
Jest jednak tutaj zasadnicza asymetria. Według danych chrześcijańskich organizacji Open Door w USA na 2 miliardy 480 milionów chrześcijan na świecie 215 milionów, czyli 1 na 12 osób doświadcza prześladowań z powodów wyznawanej wiary. I co miesiąc ginie 345 chrześcijan.
Dokładnie tak. No i mówię, i tak dlatego tak bolesne jest to, że ten fakt jest ukrywany, wrzucany do takiego worka, że istnieją różne prześladowania i tak dalej. No przecież jeżeli widzimy, że jakaś społeczność, jeżeli widzimy, że w jakimś kraju jest katastrofa humanitarna, to nie mówimy, że wszędzie są pożary, trzęsienia ziemi albo wypadki drogowe, tylko spieszymy z pomocą, kierujemy uwagę na taki kraj. Niestety istnieje taka, no, Pius XI w 1937 roku, mówiąc o zbrodniach komunizmu, nazwał to wręcz zmową milczenia. O tym, żeby no, nie zwracać uwagi na nieszczęścia, które spotykają chrześcijaństwo.
Panie Janie, no właśnie, jak jest z tymi prześladowaniami? Jak to mniej więcej wygląda?
No, sytuacja jest, delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo niepokojąca. Dlaczego? No, co roku za wiarę w Chrystusa ginie około 170 tysięcy chrześcijan, a zatem w przeliczeniu co 3 minuty ginie jeden wyznawca Jezusa. Brutalne prześladowania w różnej formie dotykają około 200 milionów chrześcijan na całym świecie. W aż 116 krajach łamane są prawa wierzących do wyznawania swojej religii. Aż 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. No i niestety ta liczba stale rośnie. Można zwrócić uwagę na właśnie pewną asymetrię w traktowaniu muzułmanów w Europie względem traktowania chrześcijan.
Ja nie wiem, czy możemy mówić tutaj o symetrii, czy asymetrii, tak. Nawet, czy używa się pojęć, tak?
Tak, dokładnie. Jest to zderzenie dwóch cywilizacji i trudno w zasadzie doszukiwać się, nie da się połączyć tych dwóch cywilizacji. Taka jest niestety brutalna prawda. Jeżeli islam jest religią, można powiedzieć, o znamionach ideologii, wręcz przez niektórych naukowców nazywanej ideologią totalitarną, bo jeżeli mamy do czynienia z w zasadzie państwem wyznaniowym, w którym to poprzez pewne nakazy szariatu wnika się w bardzo intymne wręcz sfery życia obywateli, no to jest to państwo totalitarne i nijak ono nie przystaje do po prostu modelu demokracji ukształtowanego przez wieki w Europie.
No właśnie, ja poruszyłem ten problem mówiąc o ekumenizmie jako o kwadraturze koła swoistej, czyli czymś, co nie jednak tutaj pan marszałek jest optymistą, umiarkowanym, ale chyba jest optymistą, tak, panie marszałku?
Nie, ja jestem realistą, znaczy ekumenizm dotyczy dialogu między chrześcijanami, tu mówiliśmy o dialogu między religiami, ja mówię, że ten dialog w żadnym wypadku nie powinien prowadzić do synkretyzmu, do tworzenia, do zacierania orędzia Ewangelii, które po prostu jest potrzebne ludziom. Natomiast warto rozmawiać o tym, że jesteśmy zdolni do osądów moralnych. Jeżeli widzimy, że ludziom dzieje się krzywda, to jesteśmy w stanie to oceniać. Możemy sobie stawiać pytania, odpowiadać. I warto robić jakiś skromny taki wysiłek, ale taki, w którym nasza odpowiedzialność polega nie na tym, żeby ułożyć sobie dobrze stosunki z rządzącymi w jakimś państwie czy z jakimiś potęgami, ale żeby rzeczywiście pomóc chrześcijanom, żeby w tym dialogu, tak jak islam reprezentuje muzułmanów, żeby chrześcijaństwo reprezentowało chrześcijan, a nie jakąś abstrakcyjną ideologię pokoju wszechświatowego. Nie ma pokoju, kiedy krzywdzi się niewinny. Dlatego na przykład warto zwrócić uwagę, że ostatnio to porozumienie między Stolicą Apostolską a Chinami, musimy bardzo monitorować to, jak ono funkcjonuje, dlatego że w wielu regionach Chin sytuacja chrześcijan, sytuacja katolików, którzy przez 70 lat prawie dochowywali, mimo prześladowań, wierności Stolicy Apostolskiej, a więc sytuacja katolików, których większość już wyrosła albo nawróciła się w warunkach prześladowań, jeszcze się pogorszyła w ramach tej poprawy stosunków, która ma w jakiś sposób znormalizować relacje między Stolicą Apostolską a tymi wspólnotami katolickimi, które nie miały więzi z Rzymem, a słuchały partii komunistycznej.
Znaczy w Chinach to te prześladowania mają charakter państwowy, ale rzeczywiście zadaję sobie takie pytanie, mianowicie, że z jednej strony mamy tutaj tą straszną rzeczywistość prześladowań chrześcijan, a z drugiej strony środowiska liberalne, lewackie w Europie walczą z tyranią Kościoła. Panie Janie.
Tak, jestem bardzo sceptyczny. Nigdy nie uda się bronić chrześcijan na wszystkich kontynentach poza Europą, dopóty główne ośrodki tutaj decyzyjne w Unii Europejskiej nie będą prochrześcijańskie. Jeżeli sami w Europie będziemy dyskryminowali, a to dyskryminacja ma różne twarze, jeśli będziemy dyskryminowali chrześcijan, bo ta dyskryminacja jest chociażby w lansowaniu wszystkich tych ideologii LGBT, gender, wprowadzanie na siłę gender do szkół, chociażby osłabianie chrześcijańskich korzeni Europy. Jeżeli odcinamy się od tych korzeni już w preambule, chociażby do aktów normatywnych europejskich, odcina się od chrześcijańskich korzeni Europy, no to trudno tutaj przeciwdziałać tym wszystkim aktom prześladowczym dotykających chrześcijan poza Europą.
Zastanawiając się, jaki utwór muzyczny mógł być ilustracją tego, o czym mówiłem, przyszło mi na myśl 8. Symfonia Niedokończona Franciszka Schuberta. Dzieło dramatyczne, jednocześnie przerażająco smutne. Posłuchajmy. Tak, Schubert przeniósł nas do pierwszej połowy XIX wieku. Myślę czasami o duchu europejskim, że wtedy no, ludzie byli skłonni walczyć za naszą i waszą wolność na przykład. Nie? Że ta ideowość wydawała się być oczywista, biorąc kiedy patrzymy na historię XIX wieku. No dzisiaj to wygląda troszeczkę inaczej, no, radykalnie inaczej. Panie Marszałku, taka refleksja historiozoficzna troszeczkę.
No, nie od dzisiaj mówił pan redaktor o wojnach religijnych. Świadomość tego, że każda wspólnota musi się upominać się o ludzi, którzy wierzą w to, co my wierzymy, no w Europie istniało od zawsze. Ja nie będę mówił o katolikach, ale w Cieszynie na przykład jest piękny kościół ewangelicki, który stanął dlatego, że Karol X upomniał się o protestantów wtedy z monarchii habsburskiej, która obejmowała Czechy, Śląsk i tak dalej. No i ten piękny kościół wtedy stanął. W 1860 roku Francja, Rosja upomniały się o chrześcijan wschodu wobec Porty Ottomańskiej i od tamtej pory właściwie chrześcijanie libańscy korzystali z większego bezpieczeństwa, Turcja uznała tą zasadę i tak dalej. To mówię, to były rozwiązania, które zwróćmy uwagę, no, które prowadziły do pokoju, a dzisiaj jest taka jakaś obawa, że nie możemy wchodzić w konflikty, nie możemy w ogóle, najlepiej, żebyśmy nie mówili, że chrześcijanie są prześladowani. Ja pamiętam kiedyś taką polemikę z jednym z redaktorów Tygodnika Powszechnego. Zwróciłem uwagę, no, że w dniu, jest taki dzień więzi z islamem, czy coś takiego, no, wypadałoby mówić o chrześcijanach w krajach islamu. On mówi, to bardzo niestosowne, jest tyle innych dni w roku. No ale jaki to ma sens, rozmawianie z islamem, jeżeli nie rozmawiamy o chrześcijanach, którzy żyją w ich krajach islamu? Bardzo ważną rzecz powiedział pan redaktor o sytuacji kościoła w Europie. Wszystko to wynika z tego, że Europa w coraz większym stopniu, znaczy nie solidaryzuje się z chrześcijanami, dlatego że to wszystko wynika z podświadomej, a często wprost ujawnianej niechęci do chrześcijaństwa. Takich ataków wprost na religię w Europie jest coraz więcej. No ja dam dwa przykłady. To jest tak krok po kroku, idziemy się do tego coraz bardziej przyzwyczajamy. No w tej chwili w Finlandii no wytoczone jest śledztwo, ponieważ ona zaprotestowała przeciwko udziałowi zwierzchników wspólnoty luterańskiej w dniu festiwalu Dumy Gejowskiej, no zwracając uwagę, że no jak można mówić, że podstawą ewangelickiego chrześcijaństwa jest Biblia i ignorować pierwszy rozdział listu świętego Pawła do Rzymia z tą kategoryczną oceną praktyk homoseksualnych. I no, wytoczono przeciwko niej śledztwo homofobia. W Belgii była wielka afera, że w czasie transmisji radiowej, no tak jak dokładnie wypada w lekcjonarzu, czytano piąty rozdział listu do Efezjan z opisem ideału małżeństwa chrześcijańskiego. No i afera, taki reakcyjny, anachroniczny tekst może być czytany w publicznej telewizji. To już nie są ataki na, to już nie są spory polityczne. To już nie są ataki na wypowiedzi indywidualne. To są ataki wprost na Pismo Święte. Więcej, to są ataki wprost na Nowy Testament. To, co kiedyś było tabu, że uważano, że Ewangelia, Nowy Testament, orędzie chrześcijańskie, to są rzeczy, które no po prostu są przedmiotem szacunku, które powinny zachęcać do medytacji. Dzisiaj stają się obiektem normalnych
to się skończyło. To
znaczy, nie tylko trwale obecne w naszej kulturze, ale takie, które po prostu z niej można kawałek po kawałku usunąć.
Znaczy wynika to pewnie tej zasady, że hedonistyczna kultura jakby no chce zbić, znaczy kultura, czy też quasi-kultura usiłuje zbić lustro, no, które pokazuje jej twarz. Nie? Tutaj ten mechanizm jest jakby zrozumiały. Niemniej, abyśmy tutaj nie wpadli w pesymistyczne jakieś nastroje, Kościół wykonuje gigantyczną robotę, że tak powiem, jeśli chodzi o pomoc. Tak? Czytałem niedawno taką piękną książkę księdza profesora Waldemara Cisło, Imigranci u bram, z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak to, pani Ania, jak to wygląda? To rzeczywiście jest gigantyczne, o tym się nie mówi. Caritas, wiele innych pozarządowych organizacji rzeczywiście wykonuje ogromną robotę, a generalnie cisza o tym w mediach liberalnych i lewicowych.
Właśnie, bo temat ten jest znowu niewygodny. Natomiast ta pomoc może przebiegać w dwojaki sposób. Oczywiście materialny na miejscu oraz także pomoc też taka duchowa, poprzez duchowe wsparcie. I tutaj warto wspomnieć o takiej pięknej inicjatywie, którą podjął chociażby metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który odprawił 15 lutego 2017 roku, odprawił mszę świętą w intencji koptów zamordowanych na plaży w Trypolisie. Pamiętamy ten bestialski akt przemocy przeciwko chrześcijanom, 21 dekapitacji. To były przypadki heroizmu wiary. Oni mieli możliwość wyparcia się Chrystusa. To byli młodzi mężczyźni, egipscy koptowie, którzy wyjechali do Libii w poszukiwaniu pracy.
Prości ludzie.
Tak.
Robotnicy sezonowi.
Tak, tak, tak. I to właśnie młodzi mężowie, młodzi ojcowie osierocili malutkie dzieci i mieli bardzo wiele do stracenia, a do końca zachowali wiarę i tę godność i modlili się słowami: Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Modląc się za owych brutalnych prześladowców, doszło nawet do przypadku nawrócenia pewnego obywatela południowej Afryki, który w tym momencie powiedział, że on też pragnie umrzeć za Chrystusa. Więc to jest bardzo piękny przykład wsparcia właśnie takiego duchowej solidarności, którą podjął tutaj metropolita poznański. Natomiast jeśli chodzi o inne metody wsparcia, na przykład wiem, że we Francji jest SOS Chrétien d'Orient. Jest taka organizacja, która zajmuje się pomocą na przykład chrześcijanom w Maluli. Jest to niewielkie miasteczko, około 3000 mieszkańców liczące w Syrii. Co ciekawe, jest to jedno z trzech miast, w których do dzisiaj włada się językiem aramejskim z czasów Pana Jezusa. I tam do tych właśnie zrujnowanych domostw, do tej wspólnoty chrześcijańskiej też są posyłani wolontariusze z Francji i wspierają tam tą społeczność. Też pomagają w odbudowie kościołów. Także jest to też piękny gest solidarności.
Aha, i oczywiście, kiedy słucham pana, to myślę o w tym momencie Arystotelesie, który w Etyce Nikomachejskiej napisał, że tylko ofiarność daje tak naprawdę poczucie zadowolenia i poczucie szczęścia. Tak? To nawet nie trzeba tutaj używać kategorii chrześcijańskich. Zbawienia tylko wystarczy na gruncie greckiej etyki na przykład. Nie zauważyć, że ofiarność jest czymś, co czyni nasze życie sensownym.
Tak, jak najbardziej. Tutaj warto dodać, iż właśnie Francuzi, którzy przeprowadzali wywiady właśnie z mieszkańcami tejże syryjskiej miejscowości Malula, od nich właśnie mieli informacje z pierwszej ręki. Ci mieszkańcy byli przerażeni, jak słyszeli o wielkiej ilości imigrantów, quasi-imigrantów przybywających do Francji, bo mówili: co wy robicie? To są terroryści, którzy u nas byli przedtem.
Panie marszałku, takie proszę o komentarz, mianowicie, że z jednej strony takie prześladowania i milczenie, a z drugiej strony ta niebywała czułość, wręcz alergia na prawa człowieka, tak, które właśnie świat liberalny ma ciągle na ustach.
Te prawa człowieka wyglądają tak, jak człowiek chorym wzrokiem, który z jednej strony w sposób bardzo precyzyjny widzi jakieś fragmenty rzeczywistości, a drugie zupełnie ignoruje. Mhm. Dlatego, że to jest taka uniwersalistyczna kategoria, która sama w sobie nie zawsze dociera do ludzi. Mówię, ten brak potępienia, nienawiści, pogardy antychrześcijańskiej, on pokazuje, że tak naprawdę są grupy, które są grupami w sposób takim strukturalny. Bo mówię, to zasada dini w krajach islamu, choćby ateizm państwowy w krajach, państwach komunistycznych, takich jak Chiny czy Korea, sprawia, że chrześcijanie są ofiarami strukturalnej dyskryminacji. No, konkretnie w Chinach różne wspólnoty wyznaniowe są oskarżane o takie czy inne podstawie. Na podstawie jakichś kontaktów można preparować zarzuty, że ktoś dostał Biblię, więc pewnie ofiarodawca był szpiegiem. Ale w wypadku katolików, wiernych Rzymowi, sam fakt, że wierzymy w sukcesję Piotrową i w to, że papież jest wikariuszem Chrystusa, już to sprawia, że oni są uznawani za ludzi nielojalnych wobec państwa. A tutaj, nie tylko dlatego, że wierzą w Ewangelię, ale w to, że jako katolicy wierzą po prostu w prymat Piotrowy.
Czy temu problemowi
ci orędownicy praw człowieka nie chcą zauważyć, że są wspólnoty, że są nastawienia o charakterze dyskryminacyjnym, które po prostu trzeba nazwać jako takie. No jedne się nazywa, innych nie. Polega to po prostu na tym, że o ile w ramach tych praw człowieka te wspólnoty, które mogą być użyteczne w ramach budowy tego nowego społeczeństwa multikulturalnego, społeczeństwa bez religii, społeczeństwa bez normatywnej etyki, te wspólnoty, które są odbierane jako chwilowo opozycyjne, użyteczne, no ich prawa można w jakiś sposób podnosić, ale i przeciwstawia się je jakiejś uniwersalnej etyce czy kulturze, która konstytuuje dobro wspólne. Natomiast jeżeli jakieś wspólnoty są traktowane jako właśnie te niosące ten uniwersalizm i tak dalej, a nie jedynie zadowolone statusem mniejszości w społeczeństwie liberalnym, to automatycznie tracą tą ochronę, tracą to zainteresowanie tej ideologii.
Problemowi Chin należałoby poświęcimy jeden z najbliższych odcinków. Niemniej rzeczywiście działalność Kościoła, jeśli chodzi o kwestię pomocy prześladowanym chrześcijanom, ona trwa, ona nie jest nagłaśniana. Dlatego trzeba o tym mówić. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję moim gościom, pan marszałek Marek Jurek i pan Jan Gaspar z Tygodnika Katolickiego Miłujcie się. Dziękuję Państwu.
Bardzo. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Kierunek Europa.